Witam Państwa, ojciec Witold i mam przyjemność powitać w naszym studiu księdza doktora Macieja Basiuka, który jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz jest również moderatorem dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Szczęść Boże, księże doktorze.
Nie słuchaczy tej audycji i tych stałych, i tych, którzy czasami się pojawiają, i także tych, którzy może dzisiaj po raz pierwszy z nami tutaj są. Tak jak zawsze chcemy pochylić się nad tekstami liturgii słowa najbliższej niedzieli, to już piąta niedziela Wielkiego Postu. Byśmy mogli to zrobić tak bardziej dokładnie, zachęcam, żeby kto może sięgnął po Pismo Święte i otwarł je właśnie na tych tekstach, które będziemy czytali, rozważali. A tymi tekstami są w najbliższą niedzielę jako pierwsze czytanie tekst z księgi proroka Jeremiasza z 31 rozdziału, wersety od 31 do 34. Jako psalm responsoryjny nam posłużą fragmenty psalmu 51. Jako drugie czytanie list do Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety od 7 do 9. I Ewangelia według świętego Jana, 12 rozdział, wersety od 20 do 33. Najpierw właśnie wysłuchamy tych wszystkich tekstów, tak jak to normalnie nam mszy świętej zawsze jest potem, a potem przyjrzymy się prawdom, które są zawarte w każdym z nich. Dzięki temu będziemy mogli, myślę, lepiej zrozumieć zawarte w nich przesłanie. Dlatego teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Oto słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił: zagrzmiało. Inni mówili: anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie.
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragment z części księgi proroka Jeremiasza, zwanej Księgą Pocieszenia. Nosi on tę nazwę, ponieważ zawiera w zapowiedzi rychłego ocalenia dla przebywających w niewoli babilońskiej Izraelitów. Usłyszany przez nas tekst mówi konkretnie o nowym przymierzu, które w tym właśnie kontekście Bóg pragnie zawrzeć ze swoim ludem. Przymierze zawsze towarzyszyło jakimś ważnym wydarzeniom. Bóg zawarł przymierze z Noem po potopie, którym obiecał, że już więcej nie będzie w ten sposób karał świata. W przymierzu z Abrahamem Wszechmogący nie tylko złożył mu obietnicę licznego potomstwa i ziemi, ale także bardzo wyraźnie obiecał swoje błogosławieństwo i opiekę. Dzięki Bożemu działaniu potomstwo Abrahama z pokolenia na pokolenie stawało się coraz liczniejsze. W przymierzu zawartym z Izraelem na górze Synaj Bóg nadał swojemu ludowi prawa, które miały mu pomóc we właściwym przeżywaniu życia i relacji z Nim, a także obiecał, że jeżeli te prawa zachowają, będą doświadczać Jego błogosławieństwa i obfitości darów, których im udzieli. Niestety, historia Izraela pokazuje, że naród wybrany rzadko był wierny w pełni Bogu. Ulegał różnym pokusom, nawet niekiedy oddawał się bałwochwalstwu. W opinii proroków niewola babilońska, w której się znaleźli, była właśnie konsekwencją grzechów Izraela i braku nawrócenia. Ponieważ będąc w niewoli, lud zaczął tęsknić za Bogiem i prosił o przebaczenie, pojawia się właśnie zapowiedź nowego przymierza, którą dzisiaj usłyszeliśmy. Wydaje się, że będzie miało ono inny charakter niż poprzednie przymierza. Będzie zawarte z całym ludem, ale jednocześnie będzie miało charakter bardzo indywidualny, ponieważ zostanie ono umieszczone wewnątrz każdego człowieka i wypisane na jego sercu. Będzie to nadzwyczajny dar, którego Bóg udzieli swojemu ludowi, a dosłownie każdemu jego członkowi. Tym darem będzie przebaczenie. Wszechmogący objawia się w tym miejscu jako kochający ojciec, który przebacza swojemu dziecku i przygarnie je z powrotem. Dzięki takiej postawie Boga wierzący będą mogli go tym bardziej rozpoznać, a więc też w konsekwencji pójść za nim. Co więcej, to przymierze, o którym pisze prorok Jeremiasz, jak dowiadujemy się z innych tekstów, ma być przymierzem wiecznym. Wypełniło się ono w historii Izraela przez powrót z niewoli babilońskiej, ale pełnię wypełnienia osiągnęło dopiero w misterium zbawczym dokonanym przez Jezusa Chrystusa. To właśnie w czasie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania zostało zawarte ostateczne przymierze między Bogiem a każdym człowiekiem. Przymierze, w którym Wszechmogący ofiaruje wszystkim dar zbawienia i życia wiecznego. Bóg daje się poznać ludziom w swojej miłości i przebaczeniu, które oferuje każdemu, kto uzna swój grzech, wyzna go i będzie za niego żałował. Temat Bożego przebaczenia powraca w psalmie responsoryjnym. Jego tekst to fragmenty psalmu 51, który, jak przekazuje tradycja, miał napisać król Dawid po grzechu z Batszebą, kiedy prorok Natan w imieniu Boga pokazał mu całe zło tego grzechu, którego się dopuścił. W tym tekście zawarte jest bardzo mocne błaganie o przebaczenie, o oczyszczenie z winy. Dawid ma pełną świadomość nieprawości, jakiej się dopuścił, ale równie wielkie jest jego zaufanie w Boże miłosierdzie. Prawda o Bożym miłosierdziu jest bardzo wyraźnie obecna w nauczaniu Starego Testamentu. Została ona podkreślona w sposób szczególny w 34 rozdziale Księgi Wyjścia, gdzie podczas spotkania Mojżesza z Bogiem Wszechmogący spełnia prośbę swojego sługi i ukazuje mu się, przechodząc obok niego. Wtedy właśnie Bóg wygłasza następujące słowa. Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący są łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostający go bez ukarania, ale zsyłający karę za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Te słowa Boga o Jego miłosierdziu i łaskawości wielokrotnie w różnej postaci pojawią się ponownie na kartach Starego Testamentu. To właśnie do tej wielkiej miłości Boga odwołuje się Dawid, prosząc o odpuszczenie swoich win. Król ma pełną świadomość miłości Boga. W swoim życiu wielokrotnie doświadczał Bożej opieki w różnych sytuacjach. Niestety Dawid nie zawsze był wierny Bogu. I dlatego prosi w tym psalmie o miłosierdzie. Jego prośba nie kończy się jednak na kwestii oczyszczenia z grzechów, ale prosi on dalej. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Dawid chce na nowo rozpocząć swoją relację z Bogiem. W tej prośbie zawarte jest przekonanie o możliwości uzyskania nowej szansy, która nie jest obciążona dawnymi upadkami. W zamian król obiecuje głoszenie innym dobroci Bożej, rozgłaszanie po całym świecie Jego łaskawości i troskę o to, aby inni grzesznicy również powrócili do Boga i mogli skorzystać z Jego przebaczenia. To zestawienie tych trzech elementów, kwestii oczyszczenia z grzechów, a więc darowania winy, prośby o czyste serce i obietnica dawania świadectwa o dobroci Boga, możemy odnieść do właściwie przeżytego spotkania z Bogiem w spowiedzi. To właśnie w sakramencie pokuty i pojednania wyznajemy nasze grzechy, prosząc o ich przebaczenie. Bóg nie tylko je odpuszcza, ale daje nam również nowe serce, nową szansę na lepsze, właściwe życie. A z kolei naszą odpowiedzią na otrzymany dar powinna być przemiana życia, która jest wyrazem naszego świadectwa o tym, jak Bóg działa w naszej codzienności. Tekst drugiego czytania w bardzo ciekawy sposób odnosi się do zbawczego dzieła Chrystusa, o którym była już mowa w komentarzu do pierwszego czytania. Autor listu do Hebrajczyków, akcentując ludzką naturę Jezusa, wskazuje, jak wielkim wyzwaniem było dla Niego podjęcie tego dzieła. Tę samą myśl w inny sposób przedstawiają ewangeliści, pisząc o modlitwie Jezusa w Ogrójcu, przy której modli się w następujący sposób. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. I po raz drugi. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Jezus jest posłuszny swojemu Ojcu. Choć po ludzku odczuwa strach przed podjęciem męki, jednak mu się nie poddaje. W ten sposób pozostawia nam wzór postępowania. W każdej sytuacji powinniśmy szukać woli Boga, a nie swojej. Nawet jeśli do końca nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, powinniśmy zaufać, że Bóg nas w tym doświadczeniu poprowadzi i nasze poddanie się Jego woli przyniesie dobre owoce. Bóg zawsze szuka naszego dobra. Zbawcze dzieło Jezusa przyniosło dar zbawienia dostępny dla każdego z nas. Posłuszeństwo Jezusa było zapłatą za nasze nieposłuszeństwo, które zawsze przejawia się w grzechu. Postawa Jezusa jest zupełną odwrotnością zachowania pierwszych ludzi w raju, którzy przekroczyli Boży nakaz. Autor listu do Hebrajczyków opisuje postawę Jezusa słowami: a chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Widzimy w nich podkreślenie roli cierpienia w dorastaniu do postawy posłuszeństwa. Jest to ciekawy wątek, ponieważ może stanowić wskazanie na rolę cierpienia w życiu człowieka. Na pewno cierpienie samo w sobie nie jest czymś, czego należy poszukiwać, ale jest czymś, co warto pozytywnie zagospodarować. Na pewno każdy człowiek doświadczał mniejszych lub większych cierpień. Nie da się tak do końca ocenić, czyje cierpienie jest większe, ponieważ jest to zawsze bardzo subiektywna ocena, która zależy od różnych czynników. Natomiast przyjęcie go, niezależnie od jego wielkości, może wprowadzić bardzo głęboki, wewnętrzny pokój w życie cierpiącej osoby. Ukazana w drugim czytaniu postawa Jezusa zachęca do ofiarowania Bogu doświadczenia, z którym się zmagamy, przyjęcia go i uczynienia z niego ofiary dla Boga. Dzięki takiej postawie ten trudny czas w życiu człowieka może przynieść błogosławione owoce. Wokół Jezusa gromadzą się różni ludzie. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o Grekach, którzy pragną się z Nim spotkać. Pod tym określeniem mogą kryć się dwie grupy osób. Albo będą to Żydzi pochodzący z diaspory, którzy zazwyczaj trzymali się osobno ze względu na język grecki, którym się posługiwali. Albo będą to prozelici lub sympatycy judaizmu, którzy przybyli na święto do Jerozolimy nie z obowiązku, ale bardziej z pragnienia serca lub ciekawości. Niezależnie od tego, z którą grupą mamy do czynienia, nie wiemy, czy kiedyś wcześniej już słyszeli o Jezusie, ale na pewno czas spędzony w Jerozolimie był okazją, żeby o Nim usłyszeli. Nic więc dziwnego, że rozpoznając w Filipie osoby, która jest jednocześnie uczniem Chrystusa i kimś, kto umiał posługiwać się językiem greckim, a może nawet miał jakieś korzenie w diasporze, o czym może świadczyć jego imię, szukają u niego protekcji, aby móc spotkać się osobiście z nauczycielem. Widzimy natomiast, że Filip sam nie podejmuje decyzji, ale prosi o pomoc Andrzeja. Dopiero obaj razem idą do Jezusa. Natomiast odpowiedź Zbawiciela na przedstawioną mu prośbę ma bardzo dziwny charakter. Wydaje się wręcz nie być odpowiedzią. Jezus wykorzystuje tę okazję do wskazania reguł naśladowania Go. Pójście za Nim domaga się rezygnacji z siebie i pełnego zaufania nauczycielowi, pomimo obaw i lęków. Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Widać w tych słowach doświadczenie lęku, którego Jezus doznaje w obliczu czekającej Go męki, a jednocześnie Jego ogromne zaufanie Ojcu, że dzieje się to zgodnie z Jego wolą. Jest to wyraz Jego ogromnej miłości do Ojca, która w sposób szczególny pojawia się w prośbie: Ojcze, wsław Twoje imię. W tych słowach ukryta jest motywacja, która kieruje działaniami Jezusa, czyli pragnienie chwały Boga, a nie szukanie własnej chwały. Taka postawa to przejaw miłości, która zawsze szuka dobra drugiej osoby. Z kolei wyrazem miłości Boga Ojca do Chrystusa jest Jego reakcja, czyli głos z nieba potwierdzający wypełnienie tej prośby. Na tym nie kończy się jednak ogrom miłości Jezusa. On pragnie obdarzyć swoją miłością wszystkich ludzi, na co wskazuje kolejna Jego wypowiedź. A ja, gdy zostanę na ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. W pewnym sensie jest ona podsumowaniem wszystkiego, co usłyszeliśmy w rozważanej Ewangelii. Zbawiciel zapowiada swoją śmierć na krzyżu, która będzie wyrazem posłuszeństwa woli Ojca, a jednocześnie w niej wypełni się miłość do Ojca oraz do ludzi. W ten sposób prośba Greków skierowana do Filipa: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa, doprowadziła do wskazania na zupełnie inną rzeczywistość oglądania Chrystusa. To nie będzie już kwestia fizycznego spotkania ze Zbawicielem w czasie Jego ziemskiej działalności, ale to będzie oglądanie Go dokonujące się w wierze, który ma moc przemienić życie człowieka, które daje zbawienie. Liturgia słowa piątej niedzieli Wielkiego Postu w punkcie kulminacyjnym w Ewangelii wskazała nam na relację miłości, która panuje pomiędzy Jezusem a Jego Ojcem. Jest ona źródłem i szczytem wszystkich innych relacji, zarówno tych pomiędzy ludźmi, między sobą, jak i tych pomiędzy Bogiem a ludźmi. W pierwszym czytaniu została ona wyrażona przez fakt nowego przymierza, które ma być wypisane na sercach, a więc nie będzie miało już zewnętrznego charakteru, ale będzie sięgało głębi istoty człowieka. Bóg chce się spotkać z człowiekiem w tym przymierzu w sposób bardzo intymny. Doświadczenie Bożej obecności prowadziło króla Dawida do świadomości ogromu miłości, jaką Wszechmogący obdarza człowieka. Miłości, która jest gotowa przebaczyć grzechy i dać nową szansę na rozpoczęcie lepszego życia. Z kolei autor Listu do Hebrajczyków wskazał nam na ważną rolę, jaką w budowaniu relacji może odegrać gotowość do przyjęcia cierpienia. Przykład Jezusa pozostanie dla nas zawsze niedoścignionym wzorem, ale jesteśmy wezwani, aby do Niego się zbliżać. Zachęcam słuchaczy tej audycji do włączenia się w nasze zgłębianie nauczania zawartego w tekstach biblijnych. W celu pewnego skonkretyzowania naszych rozważań zapraszam do dzielenia się swoim doświadczeniem relacji z Bogiem. Spróbujmy odpowiedzieć na pytania. W jaki sposób wydarzenia, które dzieją się w naszej codzienności, prowadzą nas do spotkania z Wszechmogącym? Czy doświadczyłem tego, jak przyjęcie cierpienia, pogodzenie się z nim może prowadzić do pogłębienia wiary? Jakie relacje z innymi otwierają mnie na bliższe spotkanie z Bogiem? A może są jakieś relacje, wydarzenia, które odsuwają mnie od Boga?
Przypomnę nasze numery telefonów do studia, na które proszę, aby Państwo dzwonili, aby móc uczestniczyć w naszej audycji, w rozmowach z księdzem doktorem Maciejem Basiukiem. Przypomnę, ksiądz doktor Maciej Basiuk jest z Katowic, jest tam adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz jest moderatorem dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. I nasze numery telefonów dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Użytkownicy telefonii w naszej rodzinie mogą dzwonić na 536 600 100 oraz 536 600 200. I słuchacze z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oczekujemy, drodzy Państwa, na telefony, szukając Słowa Bożego, rozmowy na temat czytań niedzielnych, biblijnych. Halo, Radio Maryja? Halo? Ktoś się nam rozłączył? Zapraszam więc Państwa do naszych rozmów. Halo, Radio Maryja? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dodzwoniłem się do audycji.
Tak, już pan na antenie jest. Kogo witamy?
Mieczysław z Lublina.
Bardzo prosimy, panie Mieczysławie, już słuchamy.
Więc ja w sumie to chciałem panu Bogu podziękować za ten trudny dar cierpienia i myślę, że doczekam tego, bo w przyszłym roku akurat ta okrągła rocznica będzie 30 lat. No i w sumie trzeba powiedzieć, no to jest taki bardzo i trudny, i ciekawy dar, że dużo mnie Pan Bóg nauczył po prostu. Więcej zrozumiałem. Także, no i muszę powiedzieć, że w jakimś sensie to cierpienie to chyba może bardziej szczęśliwy jestem, aniżeli przed tym cierpieniem.
Dziękuję bardzo panu Mieczysławowi za to świadectwo. No i tak chyba właśnie jest. Tak jak to słyszeliśmy właśnie w tekście biblijnym, że cierpienie uczy nas. Tam było pokazane, że uczy nas postawy posłuszeństwa, a teraz myślę, że też uczy nas wielu innych rzeczy. Daje nam taką możliwość lepszego, głębszego przeżywania życia.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, tu Radio Maryja, witam. Czy się słyszymy? Chyba się nie słyszymy. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można do audycji?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy? Proszę wyłączyć radio. Proszę wyłączyć radio albo ściszyć, dobrze?
Tak. Halo?
Tak, bardzo proszę, już na antenie jesteśmy.
A, już dziękuję. Ja chciałem powiedzieć parę słów w stosunku co do przymierza, nowego przymierza.
Pana imię mogę poznać? Pana imię jeszcze?
Moje imię Jerzy.
Witamy Panie Jerzy, proszę bardzo.
Chodzi o to, że Marek w 13 rozdziale Ewangelii Marka właśnie jest napisane, że wtedy ujrzał Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata. Od krańca ziemi aż po koniec nieba. I teraz chodzi o co? Że tu jest wyraźnie powiedziane, że nowe przymierze, o którym Jezus mówił, również, że użycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków, siebie samych przewyższonych i przyjdą ze wschodu i zachodu i z północy i tak dalej, nie? Że tu chodzi o wybranych, że tylko wybrani będą dostąpią właśnie nowego przymierza. I o tym właśnie mówi też 23 Jeremiasz, rozdział, w którym jest mowa, że już nie będą mówić, że wybawił ich Bóg ziemi egipskiej, tylko właśnie ze wschodu i zachodu i tak dalej. I teraz mi tak się nasuwa taka myśl, że ci wybrani, jeśli ja bym miał być wybranym, to bym musiał wiedzieć, czym się różni ziemia egipska od innych ziem. Bo wiemy, że w ziemi egipskiej, jak prorocy mówią, z tej ziemi czcili królową niebios, zwaną też boginią losu. To właśnie dotyczy właśnie ziemi egipskiej, czyli tubylcza ludność, jak to Jeremiasz mówi. I to jest sposób duchowy, inaczej się po prostu na to patrzy niż sposób fizyczny, cielesny. Bo kto w sposób cielesny patrzy, to się Bogu nie podoba, jak to mówi święty Paweł w listach swoich. I teraz chodzi o to, że jest mowa o Judzie i Izraelu, to znaczy się, że Ezechiel mówi, każdy, kto będzie kłamał, nie będzie pisany w poczet domu izraelskiego. To też odnosi się do spraw duchowych. Ja tylko tak chciałem po prostu nadmienić parę słów jako ciekawostki, dając do myślenia po prostu sposób duchowy patrząc na to, a nie sposób cielesny, jak to teraz dużo ludzi patrzy na to. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję panu Jerzemu za ten głos. A teraz tam padło takie właśnie stwierdzenie, ziemia egipska. Na kartach Starego Testamentu zawsze odniesienie do Egiptu było traktowane jako odniesienie do czasu właśnie niewoli. I taką sytuacją niewoli dla każdego z nas będzie każdorazowy grzech, bo grzech nas zniewala. Jeden grzech prowadzi nas do kolejnych grzechów. Dlatego właśnie gdzieś w tym wymiarze takim właśnie odchodzenia od Pana Boga możemy powiedzieć, że ziemia egipska zawsze będzie tym takim symbolem właśnie grzechu, odejścia od Pana Boga. A z kolei Bóg będzie o nas walczył, byśmy przez przymierze, które jest pisane w naszych sercach, do Niego wracali, nawracali się.
Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Andrzej z tej strony, z województwa lubelskiego.
Na wieki wieków, amen. Witam Panie Andrzeju. Już słuchamy Pana.
Chciałem się podzielić takim moim doświadczeniem, ponieważ tak jak mając 46 lat, miałem taki wypadek na oko. Potem przyszły kolejne cierpienia, kolejne operacje. No i zacząłem się nawracać. Poznałem Boga, mimo że wcześniej też chodziłem co niedzielę do kościoła, ale tam ta wiara była taka pusta. Nic się właściwie nie działo po każdym wyjściu z kościoła, dalej pustka. No i tak mi się układało w życiu, że od kilkunastu lat chodzę praktycznie codziennie do kościoła, mimo że jestem osobą niewidomą. I właśnie chcę się podzielić takim doświadczeniem ostatnich dni. bo mógłbym za świętym Pawłem powiedzieć, że jak żyłem w grzechu, to mi się żyło fajnie. Bardzo fajnie, do, tak jak mówiłem, do 46 roku życia całkiem przyjemnie się żyło. Natomiast kiedy przyszło cierpienie i to poznanie Boga, no to jakoś współgrało ze sobą. I tak chcę się podzielić właśnie ostatnimi doświadczeniami, że gdy tylko przyszedł pierwsza środa popielcowa, tak zachorowałem ciężko, że grypa mnie rozłożyła, zapalenie oskrzeli i przez 2 tygodnie leżałem w łóżku. Na szczęście mam jakąś bardzo dobrą, kochaną żonę, że się opiekuje mną. Ale było to mało, bo w międzyczasie miałem 13 operację na oko. No i proszę sobie wyobrazić, że leżałem na stole operacyjnym. Nawet do tej pani doktor wie, że mam złe znieczulenie oka. Bo zawsze to miałem aż drętwę, czoło, nos, policzki. A teraz tego znieczulenia nie czułem. I faktycznie lądowałem na stole. W międzyczasie odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. I kiedy byłem przygotowywany, zacząłem mawiać drogę krzyżu. I kiedy była już 12 stacja, wzięto mnie na stół operacyjny. I zaczął się dopiero horror, kiedy lekarz mnie operował, a mnie to wszystko tak bolało, że trudno wytrzymać było. No oczywiście to jest operacja kolejna, która tylko właściwie w tej chwili nie pomaga mi odzyskać wzroku, ale tylko ratuje po prostu fizycznie oko. Także te doświadczenia tego nawet od środy popielcowej do dnia dzisiejszego, to cierpienie jest takim jakby zjednoczeniem z cierpieniem Chrystusa. I to cierpienie i ta wiara w Chrystusa pozwala mi łatwiej przyjąć to, że jestem niewidomy, że cierpię, a że muszę te trudy znosić swojego życia. No i to wszystko.
Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju.
Dziękujemy za to świadectwo. Myślę, że warto zwrócić na te słowa pana Andrzeja, że wiara pozwala mu na zjednoczenie z Jezusem w jego cierpieniu. I myślę, że to jest dobry kierunek przeżywania cierpienia. Że my w tym cierpieniu nie jesteśmy sami. Bo Bóg nas w tym cierpieniu nie zostawi samymi. On przez swoją mękę, śmierć, możemy powiedzieć, że doświadczył tego tutaj na ziemi i wie, jak wielkie jest cierpienie i dlatego tym bardziej można współczuć, może być z nami. Bóg nas nie opuszcza w cierpieniu. Bóg nie jest naszego cierpienia, ale jest z nami w naszym cierpieniu, by nam właśnie pomagać, by nas umacniać.
Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Do audycji.
Już pana słuchamy, poproszę tylko o imię.
Szczęść Boże, niech by pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Ja chciałem w dzisiejszym temacie zwrócić uwagę na taką sprawę, którą dostrzegłem. No na początku było tak, że był Adam i Ewa i oni Pana Boga no nie posłuchali. Była stare czasy, stare niebo, stara ziemia. I przyszedł ktoś, kto ich pokusił do słuchania czegoś innego. A tu Pan Jezus po wielu, wielu latach mówi do ludzi, że da takie prawo, że ludzie będą mieli umieszczać prawo Pana Boga w głębi jestestwa i wypiszę je w ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą moim narodem i nie będą musieli się wzajemnie pouczać jeden, mówiąc do drugiego, poznajcie Pana. Czyli to taka no dziwna sytuacja, bo Adam i Ewa odeszli od tej pierwotnej jedności z Panem Bogiem. Była bardzo długo ciemność, trzeba było składać ofiary z przedmiotów materialnych, ze zwierząt. I tu Pan Bóg mówi, że będzie taka jedność między Panem Bogiem a ludźmi, że już nikt nikogo nie będzie musiał uczyć, bo Pan Bóg w taki sposób da się poznać ludziom, że każdy będzie mógł z Nim jakby rozmawiać, będzie czuł Jego obecność. I to właśnie było tydzień temu o tym, że co chcą światłości, to przybliżają się do Pana Boga, czytają Pismo Święte, słuchają tego, co jest napisane, ze zrozumieniem, bo się modlą, a nie tylko szukają sensacji albo z ciekawości, bo tak im się na przykład podoba. Ale są, no w pewnym momencie człowiek po prostu dorasta i mówi sobie, jest Pan Bóg, będę Go słuchał, będę szukał Jego odpowiedzi, u Niego mądrości. Ale są też tacy ludzie, którzy nagle stwierdzają, kurde, jednak Pan Bóg jest, muszę się z Nim liczyć i z obowiązków wypełniają te wszystkie formułki, regułki, rytuały i tak dalej. Ale też są tacy ludzie, którzy wolą ciemność, bo oni mówią sobie, ja jestem najmądrzejszy, ja wiem, co ja chcę robić, nikt mi tu nie będzie już żaden ksiądz, mama, tata, żaden nauczyciel, nikt mi nie będzie opowiadał, jakie są zasady, bo ja sam mam swoje widzimisię i będę robił to, co mi się podoba. To są synowie buntu, którzy nie chcą słuchać Pana Boga i odchodzą od tego, co Pan Bóg nauczy. Mówią sobie sami, będziemy dla siebie Panem Bogiem. No i właśnie Pan Bóg mówi, że każdy, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. I właśnie ludzie, którzy chcą, żeby ich uczynki, żeby ich wiedza, ich mądrość była w Panu Bogu, modlą się, czytają Pismo Święte, z rozumieniem i z umysłem swoim, poznając Pana Boga, wiedzą, jak mają postępować w swoim życiu. I gdy spotykają z takimi ludźmi, buntownikami, którzy się kierują agresją i przemocą, bo oni wybijają siłę, konszachty, układy, takie jakieś u góry, jednego wysyła się, który będzie...
Panie Andrzeju, myślę, że już pan...
Jeszcze chciałem, można...
Puenta, dobrze, już kończymy, jakie zdanie podsumowujące.
Dokończyć, bo tu Pan Jezus właśnie dalej tłumaczy o tym, dlaczego właśnie przyszedł na ziemię.
To tak króciutko jednym zdaniem, dobrze? Bo
gdy zostanę na ziemię wywyższonych, przyciągnę wszystkich do siebie. I tu Pan wcześniej Jezus mówi, żeby nienawidzić swojego życia, a kto szuka Pana Boga, ten odnajdzie tą prawdę. Bo tu właśnie chodzi o to, że właśnie dopiero w Panu Jezusie można odnaleźć prawdę, sens życia i ci ludzie, którzy właśnie do Niego przychodzą, Go poznają. Tłumaczy o tym, że światłość jest między wami. Jeśli będziecie szli do tego światła, to je poznacie. I właśnie teraz oczekujemy właśnie takiej pełnej jedności, pełnego spotkania z Panem Bogiem. Gdy krzyż na niebie się zaświeci, tak. Wtedy...
I dlatego właśnie trzeba, żebyśmy my byli tymi, którzy słuchają Pana Boga. I nie tyle mamy patrzeć na to, czy inni nie słuchają, jak inni postępują, bo nie naszą sprawą jest oceniać postępowanie innych, ale właśnie myślę, że bardzo istotne jest to, na co zwrócił uwagę Pan Andrzej, że trzeba właśnie popatrzeć na siebie, być w gronie tych, którzy wsłuchują się w głos Pana Boga, którzy pragną tej jedności z Bogiem. Bo Bóg jedność od początku świata, sama Ewy, cały czas oferuje człowiekowi. Bóg zaprasza do jedności z sobą. A teraz to człowiek, każdy z nas, przez grzechy burzy tę jedność. I dlatego potrzeba w życiu każdego z nas nawrócenie, by przyjąć ponownie dar łaski Pana Boga, by ponownie wejść w ten wymiar jedności z Nim. I to jest zawsze dar, który Pan Bóg nam daje i oczekuje od nas, byśmy go przyjęli, byśmy nim potem żyli.
Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krystyna Zolku.
Bardzo proszę.
Ja chciałam się zapytać coś w związku z tym zdaniem. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Komu nauczył się posłuszeństwa? Kiedy? Czym i jak? Bo przecież był posłuszny Bogu, nie Ojcu. Cały czas.
Dziękujemy
tak,
bardzo.
Jest to zdanie, wydaje mi się, jakieś nielogiczne. Dziękuję Boże.
Szczęść Boże.
Zdanie jest mimo wszystko bardzo logiczne, bo ono podkreśla właśnie, że całe życie Jezusa, które było takim wymiarem posłuszeństwa, ma też taki właśnie pól kulminacyjny. No bo często jest tak, że człowiek właśnie w obliczu jakiegoś doświadczenia, jakiegoś nieszczęścia może się załamać, może pójść niewłaściwą drogą. Bo dopóki jest spokojnie, to powiemy, że nic się zbytnio nie dzieje i można trwać. Natomiast właśnie w chwilach próby okazuje się, na ile my jesteśmy wierni. Wierni jakimś ideałom, wierni jakimś osobom. No i w tym wypadku Jezus właśnie w obliczu cierpienia okazuje się, że jest dalej wierny, jest posłuszny swojemu Ojcu. Że nawet ta sytuacja cierpienia, sytuacja męki, która jest przed Nim, nie burzy tego posłuszeństwa Ojcu, ale że właśnie wtedy również dalej pozostaje Jezus posłuszny.
Halo, Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja na antenę nie chciałabym...
Już Pani jest na antenie w tej chwili, a więc jeśli poza anteną, to teraz nie możemy. Czyli dziękujemy bardzo, tak?
To znaczy, chodzi mi o to, czy...
Jest Pani na antenie.
No nie, bo ja słyszę innego w radiu. No,
proszę radio wyłączyć, jest pani na antenie.
Anteną, poproszę, a o której mogę dzwonić poza anteną?
Nie wiem teraz. Szczęść Boże pani, dziękuję bardzo. Proszę państwa, teraz tylko na antenę, tylko do rozmów na temat naszych spotkań. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Halo? No i nie możemy się tutaj połączyć. Oczekujemy na państwa telefony i pytania do naszego gościa. Radio Maryja?
Halo? Panie Boże?
Szczęść Pani.
Mówi Teresa.
Witamy Pani Teresę, już na antenie jesteśmy, słuchamy uważnie.
Ja chciałabym poradzić temu Panu, który ma problem, wiem.
Pani Teresa, to nie jest teraz porady lekarskie, tylko temat biblijny. Jeśli
nie,
w temacie,
to porady.
To nie. Pani Tereso, proszę mnie nie zmuszać, że wyłączę Pani mikrofon. Proszę zrozumieć, mamy ten temat, to jest inna audycja.
Ja jeszcze mam jedno pytanie.
To proszę teraz to pytanie, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie odnośnie, czy procesji Bożego Ciała to jest po prostu modlitwa typu kontemplacyjnego, czy to jest? No dlaczego ja to mówię? Bo ja zawsze przeżywałam, dobrze teraz, że to teraz są sklepy zamknięte, bo bardzo przeżywałam, kiedy procesja szła, sklepy były otwarte, te panie ekspertki stały i po prostu smutne takie, no ale to tak na marginesie, więc pytanie moje, czy to jest modlitwa kontemplacyjna? To tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Teresa.
Znaczy, modlitwa kontemplacyjna to zawsze jest takie, że głębsze wejście w zjednoczenie się z Bogiem. Bo na czym polega kontemplacja? Na tym, że otwieramy się na dar, który daje nam Pan Bóg, na zjednoczenie z Nim. A więc dla kogoś procesja Bożego Ciała może być również takim, mieć taki wymiar modlitwy kontemplacyjnej, a dla kogoś może mieć taki wymiar tu modlitwy bardziej ciałem, czynem. Tutaj po prostu zależy jakby od tego, na ile ktoś wejdzie w takie głębokie zjednoczenie z Panem Bogiem. Ciężko jest klasyfikować. Natomiast trudno jest w takim właśnie wymiarze wędrowania wejść w takie głębokie zjednoczenie z Bogiem, choć jest to niemożliwe. Łatwiej jakby wydaje się, że jest wejście w taką modlitwę kontemplacyjną wtedy, kiedy jesteśmy najczęściej sami, gdzieś tam w spokoju sobie siedzimy, modlimy się, wtedy po prostu łatwiej jest wejść w ten układ takiego głębokiego zjednoczenia. Choć tak jak powiedziałem, nie jest to niemożliwe, również w czasie procesji Bożego Ciała.
Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór. Ja chciałbym troszeczkę, bardzo krótkich słowach też opowiedzieć o swoim doświadczeniu spotkania z Bogiem i z Jego łaskami.
Pan ma na imię? Poproszę, imię.
Ja mam na imię Jan i dzwonię z Radomia.
Słuchamy Pani Janie, bardzo proszę.
Trafiłem w moje ręce książki, które zbliżyły mnie do Boga, w których były opisy dzieł Bożych teraz, na ten obecny czas. To były takie książki Jakbym w niebie, czy taką książkę przeczytałem, która mnie też bardzo porusza, Śmierć nie istnieje, tego amerykańskiego chirurga. I są to ludzie, którzy teraz w XXI wieku, prosząc Chrystusa o pomoc, dzięki Chrystusowi uzdrawiają ludzi, zawierają od nich choroby. Są przypadki też, opisania takie, takie dowody po prostu wręcz, że na przykład autor książki Byłem w niebie potrafił wzbudzić zmartwych człowieka. Zresztą sam został.
Pani Ania, ale proszę, może nie tyle mówmy o książce, co o swoim doświadczeniu osobistym, jeśli już mówimy o cierpieniu, że w ten sposób będziemy się trzymać tematu, dobrze?
To znaczy, ja rozumiem, że cierpienie zbliża do Boga. Oczywiście, że tak. Ale też ja w cierpieniu zawsze bardzo się modlę do tego, do Boga, aby zwiął ze mnie to cierpienie, aby mi pomógł. I mnie się zdarzyło parę razy w życiu, nie za dużo, chyba 2-3 razy w życiu, że z wielkiego cierpienia uzyskałem całkowite uzdrowienie Boga. I nie wiem jak to powiedzieć, ale Bóg jest wielki i nasze bieżące życie, nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć słów, że interweniuje, ale jeżeli mamy dostatecznie silną wiarę i moc podstawy wiary i zbudowaną dobrze relację z Bogiem, to powiedziałbym tak, że nie doświadczymy okropnego cierpienia, ponieważ Bóg do niego nie dopuści. Wierzę w to święcie, że nawet jeżeli komuś jest przeznaczone cierpienie, jeżeli będzie się gorąco modlił do Boga o zdjęcie, zabranie tego cierpienia od niego, u Boga wszystko jest możliwe i on wyzdrowieje.
Dziękuję panie Janie za ten głos. Natomiast powiem tak, ma pan w pewnym sensie rację, bo tutaj kłania nam się święty Paweł i jego doświadczenie. Doświadczenie po prostu cierpienia, gdzie Pan Bóg mówi, wystarczy ci mojej łaski, moc złości doskonali. Pan Bóg nigdy nie dopuści, by nas spotkało cierpienie ponad nasze siły. Jeżeli Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu cierpienie, to jednocześnie daje nam też tyle łaski, tyle siły, byśmy mogli je po prostu unieść. Natomiast, tak jak mówiłem w komentarzu, ciężko jest oceniać, które cierpienie jest większe, które jest mniejsze. To zawsze jest bardzo subiektywna ocena i to jej bym się bał oceniać i mówić, że na przykład kogoś nie spotka wielkie cierpienie, bo tak naprawdę każde cierpienie jest wielkie. Dla każdego z nas, jeżeli nas dotyka jakaś choroba, jakieś cierpienie, jakaś krzywda, jest wielka. I tutaj potrzeba naszego właśnie takiego zauwierzenia Bogu, by ufać, że jeżeli nas to spotkało, to jeżeli będziemy prosili Boga, da nam właśnie siły do tego, byśmy mogli z tym cierpieniem wytrwać. I na szczęście, wielokrotnie to się kończy tym, że Pan Bóg nas z tego cierpienia wyprowadza. Czy to właśnie przez lekarzy, czy to przez pomoc innych ludzi, czasami po prostu w jakiś sposób cudowny, nadprzyrodzony. Cuda dalej się zdarzają. Także w XXI wieku. Pan Bóg jest hojny w dawaniu swoich łask. Natomiast my musimy właśnie być tymi, którzy w wierze stawają przed Panem Bogiem i potrafią Mu zawierzyć w tym trudnym czasie, by działa się Jego wola w naszym życiu.
Halo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Ja dobrze cytuję, jeśli można.
Tak, chciałem proszę wyłączyć radio, bo nam przeszkadza, albo ściszyć.
Tak. Chciałbym się podzielić wielką myślą, prawda? Ale najpierw podziękować Księdzu za bardzo trafne określenie, że grzech to śmierć. Jest to ruina wszelkiej duchowości każdego człowieka. Ale zauważmy, my się musimy się zawsze wzorować na wielkich świętych, a szczególnie na Ojcu Pio. Otóż on pewnego razu pyta Matki Bożej, gdy mu się ukazała, o Królowo Nieba i Ziemi. Jak można dojść do chwały przebóstwienia? A matka mówi, synu, należy przyjść cierpienia mego syna rozłożone w czasie. Synu, dla wielu zbraknie żywota ziemskiego, bo tak unikają cierpień. A do świętej Marii Zagrady Matka Boża mówi, dreczko, największym darem od Boga dla człowieka jest cierpienie, bo przez nie zdobywa najwyższe szczyty doskonałości i szczęścia wiecznego. A pytać sobie o Matki Bożej innym razem. O Królowo Nieba Ziemi. Czy wszyscy w niebie zbawieni są doskonale szczęśliwi? A Matka Boża mówi, nie synu, tylko wielcy święci. Wszyscy inni potrzebują modlitwy. Synu, mali święci z nieba wyciągają błaganie ręce do ziemian, prosząc o modlitwę dla dostąpienia większych ceremonii. Synu, kto po śmierci doskonale jednocześnie ze Bogiem, staje się małym Bogiem, by na ziemi nazywać ich wielkimi świętymi. Syn, mały Bóg to dziecko Boże.
Halo, przepraszam pana bardzo, tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję za ten głos. Natomiast trudno się do niego odnieść, bo tutaj po prostu była mowa o po prostu pewnych wizjach, objawieniach, które miał ojciec Pio. I zawsze jest tak, że Pan Bóg dostosowuje się też do naszego sposobu rozumienia. A więc daj nam takie obrazy, takie wizje, które my jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć. I pewnie ojciec Pio w stanie dobrze zrozumieć te wizje, które Pan Bóg mu dawał.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Poproszę o Pani imię i o ściszenie radia, dobrze?
Już gasiłam. Weronika z Lubelskiego dzwoni.
Już Pani Weroniko, Panią słucham, zaproszę.
Ja bym chciała, żeby ksiądz doktor mi powiedział, czy, bo cierpienie to jest ogólne takie stwierdzenie, ale czy dokładnie sama choroba pochodzi od Pana Boga, jeżeli jest wsyłana od Pana Boga, czy jest, bo się często mówi, że choroba była łaską. Jeżeli z kolei jest łaską, no to jaki jest sens prosić o łaskę zdrowia? Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś się modlił i prosił o łaskę pienia, także bym chciała w tej kwestii jakieś wytłumaczenie usłyszeć.
Pani Weroniko, tak jak to mówiłem w komentarzu, Pan Bóg nie chce naszego cierpienia. Cierpienie jest ewidentnie konsekwencją naszej grzeszności. To przez grzech cierpienie pojawiło się na świecie. Pan Bóg go nie chciał. Pan Bóg je dopuszcza jako właśnie konsekwencję naszego grzechu. To nie znaczy, że my przez cierpienie, przez choroby jesteśmy jakby karani za konkretne nasze grzechy. Natomiast przez to, że jest zło na świecie, jest też cierpienie. I oczywiście, że Pan Bóg chce naszego zdrowia, chce naszego dobra. Natomiast jeżeli Pan Bóg dopuszcza cierpienie i teraz my potrafimy to cierpienie przyjąć, zaakceptować, jeżeli potrafimy się złączyć tym cierpieniem właśnie z męką Jezusa, to ono może dla nas się stać źródłem Bożego błogosławieństwa. To nie znaczy, że samo sobie cierpienie jest błogosławieństwem, ale to znaczy, że przez te trudne, bolesne wydarzenia Bóg może nas jeszcze w jakiś sposób szczególny obdarzyć swoimi łaskami. Czyli w pewnym sensie cierpienie staje się taką bramą, która nas może otworzyć na coś więcej, co Pan Bóg nam daje. A teraz cierpienia samego w sobie na pewno nie można szukać. To nie jest tak, że mamy specjalnie się jak krzywdzić, narazić na choroby, na jakieś nieszczęścia. To by było po prostu nadużywanie. Jeżeli nas spotykają choroby, nieszczęścia, to jest ten moment, kiedy Pan Bóg pyta, czy jesteśmy w stanie w tym doświadczeniu się z Nim złączyć, z Jego męką, z Jego śmiercią, czy potrafimy w tym być razem z Nim. A teraz szukać cierpienia na pewno nie mamy. Na pewno nie mamy prosić o to, żeby nas dotykało cierpienie.
Halo, Radio Maryja, bardzo proszę. Halo? Nie możemy się połączyć. Jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja, tak? Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Tak, tu Radio Maryja.
Halo.
Witam serdecznie do audycji.
Tak, do audycji. Czy mogę rozmawiać?
Już pani jest na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Mówi Irena, tutaj z Gdańska.
Pani Irena, już słuchamy, proszę bardzo.
Tak. Chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o ojca Pio, to ojciec Pio był jeszcze obdarzony biurokracją.
Pani Ireno, ale nie mówimy dzisiaj o ojcu Pio. Nie mówimy
ale
o
jego cierpieniach.
Mówimy o cierpieniu w Piśmie Świętym, o swoim przeżywaniu cierpienia, nie o ojcu Pio, niestety.
Bardzo przepraszam, ale chciałam powiedzieć, że cierpienia, które przykładowo ja czasami teraz przeżywam, tych, które były wychowane bardzo dobrze w Ligii i wszędzie, i śluby brały w kościele, a teraz są daleko od Boga. I moje cierpienie jest właśnie cierpieniem duszy. Przez że tylko modlę się za nie. I bardzo przepraszam, jeżeli to nie na temat. Szczęść
Dziękujemy
Boże.
Bardzo.
Dziękuję Pani Ireno. Jak najbardziej cierpienia mają różny charakter. No i często też mogą być powodowane przez osoby, które są wokół nas, zwłaszcza właśnie przez naszych bliskich. Bo jeżeli one nie żyją w taki sposób, jak powinny żyć, to zawsze będzie ból, cierpienie, zwłaszcza dla rodziców, jeżeli ich dzieci w jakiś sposób odchodzą od wiary.
Halo, Radio Maryja, bardzo proszę. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, tu Radio Maryja. Witamy serdecznie w audycji, szukając Słowa Bożego, tak?
Chciałbym się zapytać, na podstawie którego wersetu z Biblii prowadzący czy ksiądz, który tam jest, sugeruje, że chciałby się z nami złączyć w cierpieniu.
Pan przytasz? To jest pana pytanie. To posłuchamy teraz odpowiedzi księdza doktora.
Znaczy, nie przypominam sobie, żebym powiedział, że Bóg z nami chce się złączyć w cierpieniu, to bardziej w drugą stronę. Jezus Chrystus podjął za nas, nasze grzechy, mękę, za nasze grzechy umarł. I właśnie to my, w momencie, kiedy nas dotyka cierpienie, możemy złączyć się z męką Jezusa. Możemy po prostu nasze cierpienia ofiarować Jezusowi, by On w tych cierpieniach był razem z nami, by nam po prostu pomógł. Pomógł po prostu je właściwie przeżywać. On jako ten, który doświadczył całego tam ogromu cierpienia, męki, można po prostu współczuć, może z nami po prostu w tym cierpieniu być obecny.
Odbierzmy więc jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Można mówić?
Już można mówić, prosimy o Pani imię.
Moje imię Magda z Warszawy. W nawiązaniu do poprzednich wypowiedzi, to zetknę się z licznymi przypadkami, kiedy ludzie święci wręcz prosili o cierpienie, a nawet niedawno przeczytałam książkę na temat kontaktów świętych błogosławionych z duszami czystowymi i wręcz te dusze do tych wybranych osób prosiły, żeby zostały uwolnione z cierpień i natychmiast wtedy te cierpienia spadały na te osoby, kobiety święte, które właśnie no, zgadzały się je podjąć.
Ale Pani Magdo, mówmy może nie tyle o książce, którą czytamy, różne książki, ale o Słowie Bożym. Tutaj księdza, eksperta, skorzystajmy z jego obecności.
No tak, ale to były świadectwa i to przez ksiądz w Rzymie w ogóle wydane.
A czy jakieś pytanie ma Pani tutaj do naszego gościa?
Nie, no właśnie, że troszeczkę mi się to tak jakoś z tą poprzednią wypowiedzią, że jednak ma brać, że nieraz Pan Bóg chce, żebyśmy brali właśnie te święte osoby, oczywiście cierpienia za innych. Także o te kwestie mi chodzi. Dziękuję.
Znaczy, powiem tak, ciężko właśnie jeśli tą kwestię cierpienia za innych podejmować. Na pewno Jezus cierpi za nas, za nasze grzechy. W przypadku świętych, błogosławionych mamy też do czynienia po prostu to, co już tam już mówiłem, z pewnym wymiarem spotkania z Panem Bogiem, spotkania w pewnym doświadczeniu Pana Boga, a jako, że Pan Bóg z każdym z nas spotyka się inaczej, to również każdemu z nas wyznacza pewne zadania, pewne misje. I potem te zadania, misje możemy też w różny sposób gdzieś tam nazywać, opisywać. No i ktoś z tych błogosławionych świętych może mówić o tym, że to właśnie Pan Bóg zlecił mu taką, a nie inną misję. Natomiast to zawsze pozostaje kwestią relacji pomiędzy Bogiem a tą osobą. I trudno jest jakby z zewnątrz oceniać, nazywać, na czym ta relacja tak do końca polegała.
Księże doktorze, czas na jakieś podsumowanie naszych rozmów. Czas błaganie dobiega końca. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za te wszystkie właśnie głosy, telefony. Widać, że ten liturgia słowa Piątej Niedzieli po prostu jest takim żywym tekstem i dotyka wiele osób. Rodzi pewne pytania i myślę, że po prostu to jest cenne, że te pytania się rodzą, bo odpowiedzi na nie będą się pojawiały. Pan Bóg na nie będzie odpowiadał. Słyszeliśmy też wiele różnych cennych refleksji. Natomiast do tego wszystkiego chciałbym też dołożyć coś niecoś z nauczania Kościoła. Na początku myślę, że warto sięgnąć do takiej bardzo znanej myśli. Św. Augustyn w swoich wyznaniach zawarł takie zdanie, które jest myślę dobrze znane wszystkim. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I właśnie komentując to zdanie św. Augustyna, papież Franciszek w jednej z swoich homilii tak mówi, takie pytania zadaje. Chciałbym powiedzieć tym, którzy odczuwają obojętność w stosunku do Boga, do wiary, tym są daleko od Boga lub Go porzucili. Również nam, z naszymi oddaleniami, z naszymi odejściami od Boga, małymi być może, ale w życiu codziennym ich jest bardzo wiele. Spójrz w głąb twego serca, popatrz na swoje wnętrze i zadaj sobie pytanie, czy twoje serce pragnie czegoś wielkiego? Czy jest uśpione przez rzeczy? Czy w twoim sercu pozostał niepokój pobudzający poszukiwań duchowych? Czy też uciszyłeś go rzeczami, które powodują jego zanikanie? Bóg czeka na ciebie, szuka cię. Co odpowiadasz? Zauważyłeś tę sytuację twojej duszy, czyż śpisz? Wierzysz, że Bóg na ciebie czeka? Czy dla ciebie te sprawy są tylko słowami? Właśnie te pytania, które postawił papież, mogą być dla nas wskazówkami do refleksji w tej końcówce Wielkiego Postu. który przecież miał nas zbliżyć do Boga, pomóc umocnić lub odrować więź z Nim. Czy nasze serce jest niepokojne? Czy tęskni za Bogiem? Czy może jest w nich jedynie niepokój dotyczący naszej codzienności? Wysłuchane przez nas czytania mszalne doprowadziły nas w punkcie kulminacyjnym spojrzenia na Jezusa, który rezygnuje z siebie, ale troszczy się przede wszystkim o chwałę swojego Ojca. Nic nie jest dla Niego ważniejsze od pełnienia woli swojego Ojca. Nic też nie jest w stanie odciągnąć Go od tego zadania. Żadne trudności zewnętrzne, ani żadne wewnętrzne obawy czy lęki. Czy my też tak potrafimy postępować? W tym kontekście trzeba przywołać słowa świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie przy różnych okazjach powtarzał te właśnie słowa, a które po raz pierwszy powiedział na początku pontyfikatu. Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Są one wciąż aktualne. Od postawy każdego z nas zależy, jak będzie wyglądała nasza relacja z Bogiem. To my musimy podjąć decyzję o poświęceniu czasu na codzienną modlitwę, na przynajmniej codzienną Eucharystię. To od nas zależy, czy zadbamy o regularną spowiedź. Także naszym wyborem jest sposób naszego postępowania względem innych, a szczególnie troska o przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili. Końcówka Wielkiego Postu może być dla nas dobrą okazją do jeszcze lepszego przygotowania się do przeżywania świąt wielkanocnych, w czasie których będziemy mogli doświadczyć głębokiej radości z przeżywania misterium zbawczego Chrystusa, które w rozważanej przez nas liturgii słowa zostały ukazane jako wzór postępowania dla każdego z nas.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Państwu za udział w naszej audycji, za szczególnie te wszystkie telefony i dziękuję przede wszystkim księdzu doktorowi Maciejowi Basiukowi z Katowic, wykładowcy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz moderatorowi dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Zapłać księże za przybycie, za to wprowadzenie nas, pomoc nam w przeżywaniu niedzielnej liturgii słowa.